Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast w każdy piątek, późno popołudniową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd teraz niesieni turystyczno-krajoznawczym dryfem?
No, drogi Pawle, cały czas narzekałeś, że tylko ta Polska. Ja ci tutaj sprowadzałem gości z Bałkanów. No dobrze, to ruszymy tam do nich. No. Cały czas gadamy o tym szlaku Wisła-Bug-Dniestr. No to popłyńmy nim i odwiedzimy Mołdawię, która jest oczywiście historycznie powiązana bardzo i z Ukrainą, i z Polską. Najbardziej z Rumunią, żeby nie było wątpliwości, innymi nacjami basenu Morza Czarnego, też trochę Śródziemnego. I to wszystko wam pokażemy, oczywiście nie w jednym podcaście.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od spraw podstawowych, czyli listy do nas. Drogi Pawle.
Dziękujemy pani Annie za to, że napisała na adres...
Przemyśla.
Pani Annie z Przemyśla napisała na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm i zasugerowała, żeby się panem Niemirowskim zająć.
Co Ludwikiem, pewnie...
Ludwikiem. Co w przyszłości pewnikiem uczynimy. Pani Anno, bardzo dziękujemy za tą sugestię i propozycję.
Będzie wątek żydowsko-brytyjsko-ukraińsko-polski.
I czekamy na następne, proszę państwa. Proszę śmiało proponować różne wątki naszej historii i takie spojrzenie kosmiczne lub też globalne. I siłą rzeczy...
I lokalne też lubimy. I mikro. Tak.
I proszę na samym końcu napisać o tym do nas.
Tylko nie na zasadzie proszę zrobić materiał o tym sklepie spożywczym, który jest na skrzyżowaniu. No nie.
Nie wyobrażasz sobie, ile ciekawych historii czasami
tak,
naprawdę
ale
globalnych.
Nie chcę się wdawać, wiesz, w jakieś takie...
Ja rozumiem, ale jak człowiek się tak pochyli nad tą...
Szukanie haków. No to już na kogoś. Na kogoś, tak?
Rozumiem. No bo człowiek tak bierze jakiś produkt spółki, patrzy, to made
zamek,
in.
A kto nie ma zamku, no wiesz, jak to jest.
To jednak płyńmy do Mołdawii.
Tak, płyńmy. Słuchajcie, no jak zawsze z nami macie ten, w tym ramach tego dryfu lekcję geografii. Więc nazwa Mołdawia pochodzi od rzeki i Mołdowy. I też oprócz tego potem była nawet takie miasteczko. I skąd jest ta nazwa, etymologia, bo my takie rzeczy robimy, prawdopodobnie z języka gotów, germańskiego języka. I stąd pewnie jak jeździcie na nartach, to kojarzycie słowo muldy. No to właśnie muldę, moldau i tak dalej. Co oznacza też po niemiecku mulda, prawda, i w tym gockim, no to oznacza też po prostu słowo tak jak muł, błoto. Ludowa etymologia popularna w kronikach była taka, że książę Dragosz polował i miał pieska Moldę. No i biedny się utopił.
W Muldzie,
jak polował na tura. Bo właśnie łeb tura to jest herb Mołdawii. W przypadku wizji wielkiej Mołdawii. Takiej naprawdę największej, jakiej można sobie wyobrazić w połowie XV wieku, to jest 95 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jak dzisiaj to wygląda? 45% terytorium dzisiejsza Rumunia. Jassy, stolica historyczna Mołdawii. Następnie Republika Mołdawii, zwana też Mołdową. Przypominam, że nie cała Republika Mołdowy jest częścią historycznej Mołdawii, bo jest jeszcze para państwo potworek Naddniestrze, które jest przede wszystkim po drugiej stronie Dniestru i to są tereny, które nie są częścią Mołdawii, bo granica na Dniestrze to właśnie była granica Mołdawii. 23% terytorium to Ukraina, historycznej Mołdawii. No oczywiście jak weźmiecie teraz tak zadania z matematyki, matury i tak dalej, no to jak to przełożymy na powierzchnię tych państw, które wymieniłem, no to oczywiście ta tradycja mołdawska jest bardzo ważna dla Republiki Mołdowy ze stolicą w Kiszyniowie. Dla Mołdawii, bo to jest prawie 90% jej terytorium, tak? To są właśnie historyczne ziemie Mołdawii, prawie 20% Rumunii, no i kilka procent Ukrainy. Gdzie to dzisiaj jest w Ukrainie? No to macie na górze Chocim i północna Bukowina, gdzie mamy Czerniowce, południowa Bukowina jest w Rumunii. Czerniowce, bardzo fajne miasto, odwiedzimy, obiecuję. I na dole mamy Budziak, region między Dniestrem i Prutem. bo w ogóle Mołdawia, ta część zwana Besarabią, którą zajęła Rosja w 1812 roku, opowiemy wam jeszcze o tym, no jest dzisiaj właśnie tak podzielona, że kawałek jest na północ ukraiński i na południe. Budziak, czyli kąt po turecku, budżak. I stąd mamy też na górze pokucie od kut. To jest ta część taka właśnie Ukrainy, Galicji Wschodniej, która tak właśnie wchodzi w historyczną Mołdawię, o którą, jak zobaczycie, walki były zacięte. No i oczywiście po kawałku ta Mołdawia historyczna była odkrajana. Na południu ten Budżak, już w 1484, na północy Bukowina, 1775. I tak nie będziemy was katować, ale kolejne daty, no i się, że tak powiem, terytorium podzieliło. Oczywiście nie jest w tym nic wyjątkowego, bo macie na przykład Macedonię i mamy trzy części Macedonii, tak? Włącznie z państwem Republika Macedonia.
Północna.
Północna, tak, przepraszam, masz rację, Pawle, ale jestem...
Nie,
tak,
dostałem SMS-a z ambasady.
Grecji, od razu. Wysłany, przeszedł przez ambasadę Cypru. Racja, racja, masz rację, przepraszam, ja z przyzwyczajenia, bo mam do nich tak zwaną pozytywną inklinację. Dobrze, no i teraz tak, ludzie, nie tylko ziemia się liczy, bo my nie z tej serii Ziemia i Krew. Nie z tej gliny lepieni. No więc oczywiście, no macie... W Ukrainie no, ponad 400 tysięcy ludzi, którzy w spisie powszechnym zrobionym bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu, odpowiedzieli na pytanie o narodowość Rumun albo Mołdawianin. Bo wiemy, że jest też ta kwestia mołdawskiej tożsamości, nie będziemy aż się w to tak zagłębiać, złożonej. Więc po Rosjanach to jest największa mniejszość w Ukrainie. Ponad 400 tysięcy ludzi. W Rumunii mieszka około 50 tysięcy Ukraińców, oczywiście kiedyś było więcej. A w Mołdawii natomiast jest tak, że 180 tysięcy mieszka w Mołdawii na terenach kontrolowanych przez władze w Kiszyniowie i ponad 120 tysięcy w Naddniestrzu. Czyli łącznie to będzie ponad 300 tysięcy. Oczywiście w różnym stopniu są zrusyfikowani i to nie jest tak, że automatycznie teraz pewnie część z nich powie, niestety jestem Rosjaninem. No i oczywiście wszędzie tam spotkamy naszych rodaków, małe skupiska, czasami trochę większe. Jakbyśmy wzięli Mołdawię bez Bukowiny, bo Bukowina to jest ta część, gdzie będzie nas najwięcej, bo to były tereny Austro-Węgier zaraz pod, i Austrii w ramach Austro-Węgier zaraz pod Galicją. Więc przechodziliśmy na drugą stronę, opowiemy wam o tym sporo. Przed I wojną światową Polaków było prawie 5% populacji. No. W tym bardzo zróżnicowanym etnicznie regionie Rumunii, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, no i my. I plus jeszcze jakieś małe grupy. No a w tej Mołdawii, tej bez Bukowiny, rumuńskiej, wówczas rosyjskiej, przed pierwszą wojną, czyli dzisiejsza Republika Mołdawy, Budziak, Chocim, no to będzie nas tam pewnie, jakbyśmy powiedzieli, to z kilkanaście tysięcy. No nieduże grupy, ale pokażemy wam, że jest ta taka bardzo ciekawy trójkącik polsko-ukraińsko-rumuńsko-mołdawski. No, w ramach wizji Polski od morza do morza, no tak płyniemy, bo zaczęliśmy Bóg, patrzymy z Bugu na górę do Bałtyku i na dół w stronę Bałtyku i na dół do
Morza Czarnego,
do Morza Czarnego płyniemy. Wielokrotnie wam o tym opowiadaliśmy. No to wiadomo, jak opanował Kazimierz Wielki Ruś Halicką, z Lwowem Ruś Czerwoną, to stwierdził, no idziemy dalej. No po co nam te miasta tylko po to, żeby mieć? Nie, no chcemy opanować szlaki handlowe i przebić się do Morza Czarnego. No więc... Historycy są na podstawie kronik zgodni, no, że nawet już za Kazimierza Wielkiego zaczęliśmy te wyprawy i no niestety często nam nie wychodziło. W jednej z nich uczestniczył Zbigniew Oleśnicki, dziad bardzo ważnego kardynała i no niestety klęską się zakończyło. To było gdzieś w okolicach Chocimia i tutaj nas Mołdawianie albo Rumunii inaczej, tak, wzięli z zaskoczenia, urządzili nam zasadzkę. Tak jak potem pamiętacie, już wielokrotnie byliśmy, za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Bo okazało się, że Rumun Góral walczy jak partyzant. I nie chce się potykać twarzą w twarz, tylko z zaskoczenia urządza zasadzki. No ale pchaliśmy się tam wielokrotnie do tego stopnia, że jak zobaczycie, będą, opowiemy wam, już trochę mówiliśmy, awantury mołdawskie. Tak, będą tak zwana, to też bardzo lubię, krwawe swaty. Zobaczycie. O. Że jak ktoś bardzo kogoś kocha, to jest w stanie zabić dla niego dużo ludzi. Okej. Okay. No więc, kto założy Mołdawię? No mamy oczywiście, wspomnieliśmy dla wszystkich kynologów, miłośników, kynofilów, miłośników, kanofilów i tak, Dominikanes, psy, czyli dla Moldy, Dragosz oczywiście, ale bardziej Bogdan. I Dragosz i Bogdan przybyli z Maramureș. To jest ta część Rumunii po drugiej stronie Karpat, w Królestwie Węgier. I była generalnie, pomysł był taki węgierski, że no, osłabła bardzo Złota Orda Tatarska, to weźmy sobie tam kawałek przyczółek po drugiej stronie. I od Bogdana nawet Turcy bardzo długo mówili na Mołdawii właśnie Bodan. Czyli Bogdan.
Czyli jedź do Bogdana. A gdzie byłeś? U Bogdana.
U Bogdana byłem. No to duży Bogdan. Wiadomo, że no to co pokazuje, jak mamy Dragosz, mój drogi, tak? Jak mamy Bogdan, no widzimy od wieków bardzo silny wpływ, co widać do dzisiaj bardzo w języku rumuńskim, w związku ze Słowianami. Na dole Serbowie i Bułgarzy, na górze Ukraińcy i Polacy. I stąd oczywiście cerkiewnosłowiański w Mołdawii przychodził i z południa, ale przede wszystkim z północy. To była różnica z Wołoszczyzną, bo kojarzymy drugie gospodarstwo wokół później Bukaresztu, tak? Wołoszczyzna. I tam mamy oczywiście naszego bardzo lubianego przez Pawła Wlada Palownika. Bardziej znany na rynkach światowych jako Dracula.
Czyli najlepszy, najbardziej taki poręczny symbol prymatu władzy wykonawczej, tak, nad jakąkolwiek inną.
Bezwzględna egzekutywa. Tak. No więc stąd też rozwój prawosławia w Mołdawii, oczywiście związany z Haliczem, z Galicją Wschodnią, Rusią Czerwoną. No więc mamy zmiany tych stolic, ale dla nas najważniejsza jest Suczawa, która będzie stolicą Mołdawii na północy. Widzicie, że kraj spory, ale centrum nie w środku, na północy, blisko granicy z Ukrainą, a dzisiaj Bukowina podzielona, bo tam właśnie jest Suczawa i nazwa znowu prawdopodobnie jest pochodzenia ruskiego, ukraińskiego i tutaj jest jedna od soczewicy, a druga jest od sączenia się, tak, że stąd pochodzi Suczawa. I zaczął Bogdan, ale dla nas już jest kontekst polski wyraźny, jest ciekawy Lacczu, który był władcą w latach 60-70 i on przeszedł na katolicyzm i zaprosił między innymi, no jak katolicyzm w regionie, to wiadomo, można Węgrów albo Polaków, Niemców, no ale Polaków. Andrzej Jastrzębiec z Krakowa, zwany też Polakiem, franciszkanin, został biskupem w Serecie, Siret też inaczej. I to właśnie on starał się prowadzić działalność prozelicką, przekonywać prawosławnych, żeby stać się katolikami. Ostatecznie nawet wojewoda, hospodar pod koniec życia jednak powrócił na łono prawosławne. Natomiast no, postać bardzo ważna. Był on między innymi spowiednikiem królowej Elżbiety Łokietkówny. To matka Ludwika Węgierskiego, ważna postać. Dyplomata. No i jak można powiedzieć na zasadzie, no sprawdził się na kierunku prawosławnym, to wyślijmy go na trudniejszy nawet kierunek pogański. O. Więc to jest pierwszy biskup Wilna, który zaangażował się, to on jakby, można powiedzieć, dokonał chrztu Litwy. Więc tutaj jest ten cały motyw, prawda, Polska niesie kaganek cywilizacji łacińskiej. W przypadku Rumunów brzmi to troszkę śmiesznie, bo język jest romański, ale chodzi o tych ortodoksów.
Dobrze, ale nie udało nam się finalnie nawrócić na rzymski katolicyzm Mołdawian. Tak?
No nie udało. Nie udało, ale
próbowaliśmy.
Właśnie. Intencje słuszne, no wielu nam przeszkadzało. Region bardzo połączony, związany historycznie z Mołdawią w Ukrainie i też oczywiście z historią Polski, Podole. Położone obok. I tutaj jak patrzymy, to widzimy, że jest bohater, który jest już w naszej historii nieźle osadzony, państwo, pan Koriat. To jest jeden z synów Giedymina, I pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam w poprzednim podcaście o Narymuncie, który miał związany bardzo z sapiechami, z pogonią. No to, to jest jego brat. I to jest ród ważny, bo ich potomkami są Czartoryscy. Od tego Koriata. To jest niesamowite, że możecie to wszystko sobie właśnie tak rozpisać i zobaczyć, jak to się tak ciągnie. I bardzo ciekawo miał Koriat biografię, bo Olgierd, jego brat, wysłał go do Złotej Ordy z tajną misją dyplomatyczną, żeby przekonać Złotą Ordę, zróbmy porządek z wielkim księciem moskiewskim Szymonem Pysznym. Taki pyszny to w tym momencie nie chodzi o, oczywiście Paweł ty kojarzy, że nie chodzi o kulinaria, że ktoś jest smaczny, tylko że...
Wynosił się nad innych.
Tak.
No bo denerwował Złotą Ordę po prostu swoim zachowaniem.
Nie, moment, nas denerwował. Nie nas, tylko Litwinów. Jeszcze po Hańców. Ale niestety, oczywiście Szymon Pyszny starał się przeciwdziałać przy pomocy swoich ludzi i intryg, i lobbingu w Saraju. No i Koriat został przez Tatarów przekazany w darze do Moskwy. Nie udała mu się ta misja. No i Szymon bardzo na tym zarobił, bo zmusił Olgierda, żeby za brata zapłacił sporo pieniędzy. Więc można powiedzieć, że Koriat został trochę zesłany na Podole i jego potomkowie, ale też na zasadzie, no to pogranicze z Tatarami, to on ma już know-how. Był, odwiedził, lobbował. Trochę nie wyszło. Może...
Wie, czego nie mówić w ich towarzystwie.
Tak. I potem mamy, słuchajcie, historię taką, że jego syn Jerzy, prawosławny, to są lata 70., no stwierdził, no jest ta Mołdawia, oni się coś tam rozpychają, coś nowi przyszli ci Rumuni, Wlasi, Wołosi przez góry, a my z góry spróbujemy, nie, wy przez góry, a ja z góry, ze stepu, zająć sobie kawałek Mołdawii i też sobie stworzę państwo. No tutaj się nie udało i jest jedna opcja, że od razu go zgładzili, albo że jeszcze kilka lat żył. I wówczas mamy taką historię, że pamiętacie, opowiadaliśmy wam o Władysławie Opolczyku, Ślązak, Polako-Niemiec, który się, prawda, rozpycha i jest potężny na Rusi Czerwonej, ostatniej taki władca niezależny. Tak naprawdę Matka Boska Częstochowska w tle, to przypomnijcie sobie ten podcast i że on wysłał właśnie, że ten Jerzy, którego wysłał on do Mołdawii, no to właśnie jest ten sam Jerzy. Co tu widzimy? Słuchajcie, no że ewidentnie kto rządzi Rusią Halicką, czy to wcześniej Rurykowicze, czy to potem Piastowie, czy na przykład Opolczyk, który też jest Piastem Kośląskim, czy Koriatowicze, próba potem Jagiellonowie, tak? Próba podporządkowania sobie Mołdawii. Po co? Żeby mieć dostęp do Morza Czarnego. Mhm. I to się udawało na przykład w średniowieczu Rurykowiczom. Pamiętajcie, że z tego Lwowa na przykład aż ciągnęła się ich władza, często w sposób taki no, nie do końca bezpośredni, do Morza Czarnego. Następna ciekawa postać to Petru Muszat. I tutaj będzie już ważna tak rodzina. I on jest, co możemy o nim powiedzieć? Znowu jest tak, że dzisiaj, tak jak ustaliliśmy, prawosławni Rumuni, przede wszystkim tak samo Mołdawianie, ale on przed objęciem tronu katolik. Czyli widzimy tą rywalizację katolicko-prawosławną. Pewnie znowu któraś z jego żon to jest krewna Jagieły, bo Jagieło nazywa go w liście zięciem. No więc widzimy coś takiego, że no, jak chcemy kogoś podporządkować, albo jakiś terytorium, to warto krwawy swat, jak mówiliśmy, no jakoś dobrze go skoligacić z nami, tak, żeby budować wpływy. To on w roku 1387 Petru Muszat we Lwowie złożył hołd Polsce. I w efekcie z przerwami, często formalnie, musiał aż król Olbracht wybić trochę własnej szlachty. Będziemy do XVI wieku początku, a potem jako kondominium mieć wpływy, protekcję nad, być seniorami nad Mołdawią.
Czyli
jak zobaczycie ostatni...
Seniorami, tak? Czyli ale Mołdawia, która wtedy miała...
Była naszym lennem.
Ale miała dostęp do Morza Czarnego, ten kawałek?
Miała, tak.
Czyli naszym weselem może do morza.
Tak, tak. Spełniłeś swoje imperialne marzenie.
Nie mamy specjalnego jingla na to.
Jesteś międzymorzaninem. Tak. do 1484. I teraz tak. Dostał też właśnie pokucie, tą część Rusi Czerwonej na pograniczu, zastaw, bo dał królowi 3000 srebrnych, wtedy no nie wiem, co by to powiedzieć, jak to określić, tą walutę, nazwijmy srebrnych dukatów. I zaangażował się jako pośrednik, bo oczywiście to jest coś takiego, no, że jak już zaczepiliśmy się przy tym Morzu Czarnym, to pomyśleliśmy, no pod, tam obok przecież mieszkają też ci Rumuni, Wołoszczyźni, ci Wołosi. Idziemy dalej. Więc rzeczywiście doszło do czegoś takiego, że zaczęliśmy nawiązywać stosunki z Wołoszczyzną wtedy. To są ważne daty w historii relacji polsko-rumuńskich. To jest tak, że nawet zawarliśmy traktaty w 1389, 1390 z Mircą Starym, bardzo ważnym władcą Wołoszczyzny, którego jak zobaczymy, też się z nim skoligacimy, ale jak to w rodzinie, czasami trzeba nie mieć sentymentów, bo realpolitik jest ważniejsze. Więc zrobiliśmy coś takiego, że z jednej strony, jak zobaczycie, zaraz wam o tym opowiemy, to jedną ze swoich kuzynek wyda Jagiełło za między innymi Mircę Starego, ale potem stwierdzi, że zacznie wspierać jego konkurenta o pięknym przydomku Uzurpator. Wlad Uzurpator. No niestety, on by powiedział, no miałem pełne prawa do tronu, więc jak się zaczęli walczyć o tron na Wołoszczyźnie, Jagiełło wsparł go i wtedy, słuchajcie, no polski imperializm, możemy być dumni. Na krótko Włoszczyzna pod postacią Włada Uzurpatora uklękła przed Polską i złożyła hołd lenny. Jesteśmy na Dunaju, drogi Pawle. Graniczymy pośrednio z Bułgarią, która wtedy tak naprawdę znika z mapy, bo jest podbijana przez Turków Osmańskich. Ale tutaj zderzyliśmy się z bratankami naszymi odwiecznymi Węgrami, z którymi wbrew temu pięknemu przysłowiu, że Madzian, Lędzien i tak dalej, zdarzało nam się z nimi bić, tłuc, ścierać na polu bitwy i wtedy rywalizować. Wtedy król Węgier, Luksemburczyk Zygmunt, najdelikatniej mówiąc, nie był naszym przyjacielem. I wysłał, teraz byśmy powiedzieli, zdrajcę renegata, przekupną piątą kolumnę, nie wiem, czy tak można powiedzieć, Ścibor ze Ścibożyc. Łatwo zapamiętać. Ścibor ze Ścibożyc, możnowładca Polski, z Małopolski, który zrobił karierę Luksemburczyków. I zrobił karierę, zarządzał Siedmiogrodem. Żeby było jasne, Luksemburczyk cały czas chciał być królem Polski, wycofał roszczenia, więc zrobił go takim, można powiedzieć, PO, nie łączyć z partią polityczną, tylko pełniącym obowiązki, namiestnikiem właśnie Rusi Czerwonej. Właśnie Ścibora. Więc Ścibor był bardzo potężny. Jak spojrzycie na jego majątek, to w pewnym momencie może powiedzieć, że pół Słowacji to było jego. Nazywano go małym królem Słowacji. Więc Słowacy o nim piszą książki, więc jest dla nich ważny, tak? Nasz Ścibor. Ale no właśnie, czy nasz? No tutaj generalnie powiedzmy tak, najechał Włada Uzurpatora, oblekł, wyciągnął z kół kajdany, wsadził w dyby i wywiózł do Węgier. Więc no niestety w tym przypadku doszło do starcia polsko-węgierskiego, zakończonego fiaskiem z naszej strony. Niestety, wygrali. Ale wracajmy do Piotrka Muszata, z tego powodu, że oprócz tego, że jest pośrednikiem z Wołoszczyzną, to on właśnie założył cytadelę w Suczawie, do zwiedzenia, polecam, byłem, cerkiew świętego Jerzego, zwana też Mirauci, czyli namaszczenie, bo to była właśnie ta cerkiew, gdzie dokonywały się koronacje na hospodarów, czyli odpowiedni księcia Mołdawii. To będzie też cerkiew metropolitarna, też cytadela w Neamc, klasztor w Neamc, to są naprawdę zabytki weltklasy dla Rumunów. Byłem, polecam. I oprócz tego to on uczynił z Suczawy stolicę. No więc najdelikatniej mówiąc ważny człowiek, a jak tu jesteśmy przy Mirczy, to słuchajcie, jest tak, że Mircze jest w ruchu i stary ten z Wołoszczyzny i on na przykład, mamy dokument w którym on zatwierdza ten sojusz i z Polską, i z Mołdawią, we Lwowie wystawiony. I niektórzy historycy mówią, nie, nie, jego nie było, ale na moment, dokument przez niego podpisany we Lwowie. Więc widzicie, na tej osi północ-południe ci ważni ludzie są w ruchu i chociaż podpadliśmy mu w latach 90. XIV wieku i Ścibor go mirczy pomógł, to potem udało nam się właśnie przekonać go tuż przed bitwą pod Grunwaldem: wybierz naszą opcję, nie wspieraj Zygmunta Luksemburczyka, który jest sojusznikiem Krzyżaków. O. Więc jak widzicie, w polityce nie ma sentymentów. Żebyśmy byli tego w pełni świadomi, i to był sukces polskiej dyplomacji, że nam przeprosiliśmy się z nim. Idziemy, następny ciekawy władca, Roman. I teraz tak, Roman I przez kilka lat panował i tutaj znowu mamy wątek, że Jan Tęgowski, polski historyk, uważa, że jego żona Anastazja to jest właśnie z Koriatowiczów, córka Koriata. Więc jak widzicie, mamy historię taką, dynastia rumuńska, mołdawska, ale mocno skoligacona z Jagiellonami. I tutaj jest coś takiego, że znowu tak, zaprzyjaźnił się z nami, ale w pewnym momencie stwierdził, że jak Witold, pamiętajcie, to było często coś takiego, że troszeczkę jakbyśmy rozpatrywali no, relacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy albo opozycji. No czasami jest tak, że najlepsi przyjaciele, w cudzysłowie sarkastycznie, to koledzy z partii. I tutaj było tak, że Roman uznał, dobra, to ja będę wspierał Fedora Koriatowicza przeciwko Witoldowi, wielkiemu księciu litewskiemu, którego wtedy wsparł Jagiełło. Więc mieliśmy coś takiego, że nawet wtedy wyprawił się na Podole, no ale zakończyło się, ta wyprawa zakończyła się klęską i Jagiełło wsparł konkurenta, który odebrał mu tron. Ten konkurent, Stefan I, poległ najprawdopodobniej w bitwie pod Worsklą. Pamiętacie o tej bitwie 1399, jak Witold wyprawił się na Tatarów, żeby stworzyć być Dżingiskanem, a Rebur podbić Eurazję z zachodu. Więc jak widzicie, te losy się nasze bardzo przeplatają i Roman generalnie, no, te jego rozrabianie nie wyszło mu najlepiej, bo trafił do naszej niewoli i musiał przysięgać wierność królowi Jagielle i stracił władzę. Ale był zaangażowany właśnie we wsparcie dla Fiodora Koriatowicza. Każdy Ukrainiec prawie uczy się o Fiodorze w szkole z tego powodu, że jeden z regionów Ukrainy, który historycznie jest no bardzo słabo politycznie związany z Ukrainą, to jest Zakarpacie. I jeśli są te związki, to właśnie w ten sposób, że jak Fiodor dostał manto baty od Witolda, to uciekł na Węgry. Zygmunt Luksemburczyk niektórych przewoził w dybach, tych co rozrabiali, ale czasami przyjmował i nadał sporo ziemi właśnie Fiodorowi zaraz po drugiej stronie Karpat na Zakarpaciu. I dlatego Ukraińcy, to jest dla nich ważne, bo mogą pokazać związki Zakarpacia z resztą Ukrainy. I ze Stefanem było tak, że no poległo mu się najprawdopodobniej pod Worsklą, ale też miał taki okres, że Fiodora wspierał. Więc to, jak widzicie, mamy sytuację taką, że no, do tych Koriatowiczów władcy Mołdawii mieli tak zwaną słabość. No ale no, jak można nie mieć, jak to rodzina jest, tak? Tak to nazwijmy. Pamiętajcie, że ci Koriatowicze, to Ukraińcy odpowiedzą, dobrze, dobrze, oni z Giedyminów, Jagiellonowie, ale oni się no zrutynizowali, stali się nasi i prawosławie, tak? Więc to wszystko jeszcze prawosławnie. I tutaj oczywiście jest bardzo ciekawa postać, od której wam opowiadaliśmy, który jeździ, mediuje, przekonuje, używa kija i marchewki, perswazja i groźby. Na tym polega też dyplomacja. Spytko z Melsztyna. Wielki, potężny, polski możnowładca, który odegra kluczową rolę w Unii w Krewie, powiązaniu Polski z Litwą. To ci właśnie panowie małopolscy, którzy mówią, trzeba się trzymać z Litwinami. Otrzymuje on Podole, nawet w Lenno. I on też ginie pod Worsklą, więc można powiedzieć, i tak czy siak spotkam się pod Worsklą. Związany z ziemiami rumuńskimi, ponieważ ożenił się z córką Emeryka Lackowicza, który był zarządcą Siedmiogrodu i który był Chorwatem. bo pamiętajcie zawsze, że przez wieki Chorwacja związana Unią z Węgrami. Więc jak widzicie, mamy tu naprawdę nasze klasyczne bablowe multikulti. Spytko jest dla nas ważny właśnie jako człowiek z Podola, który, no jest pewna taka specjalizacja, jak mam jakieś ziemie, latyfundia, własność, zamki i tak dalej. Proszę mnie nie łapać za to słowo zamek, bo tutaj nie, jak wiecie, jestem z instytucji, która stała się słynna dzięki zamkowi, więc ja też jestem białym człowiekiem, tutaj nawiązując do pani Barbary Nowak. Bo to jest podobno, że pana Przemysława Czarnka wszyscy atakują, bo jest białym człowiekiem.
No, tak jak Spytko z Melsztyna.
Tak jak Spytko z Melsztyna i Koriat. Biali ludzie, tak? A dobrze. No więc, no i patrzcie, co się dzieje ze Stefanem. No więc Stefan, słuchajcie, poślubił Ryngałę. Piękne imię. Na chrzcie na szczęście dostała Anna. Będzie prościej, drogi Pawle. I teraz niesamowita kobieta. Urodziła się jako wyznawczyni tradycyjnej religii litewskiej. Według ówczesnej terminologii poganka. O. Kim ona była? Siostrą Witolda. I teraz patrzcie, jak można powiedzieć, że kobieta specjalizuje się w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Będzie żoną gospodara Stefana I, tego co prawdopodobnie poległ pod Worsklą. Była też w związku z Mirczą Starym. Tym, o którym już wam opowiadaliśmy. I będzie potem z Aleksandrem Dobrym, o którym wam jeszcze opowiemy, bo to będzie jeden z tych gospodarów, który ruszy nam na pomoc i będzie, znaczy jako lennik był zobowiązany do tego, walczył pod Grunwaldem po naszej stronie. Ale nim do tego dojdziemy, to teraz średniowieczna plejada ploteczek i tak dalej. Czyli... Anna, słuchajcie, była żoną na samym początku, ja teraz nie żartuję, biskupa Henryka.
O.
I teraz bez żadnych tutaj antyklerykalnych historii, bo posłuchajcie tego, Henryk nie chciał być biskupem. Piast Mazowiecki i teraz tak. Załatwili bracia jego przyrodni, żeby zrobić z niego biskupa. To też była taka intryga, że jak zostanie biskupem, to nie będzie księciem, tak? No jest w tym jakaś logika. Tak się eliminuje też rywala do tronu. Więc, no miał dostać, prawda, te święcenia duchowne i tak dalej, to jak to się fachowo można określić, no coś za coś miał dostać, ja bym to nazwał intratne stanowisko. Bo to się wiązało, słuchajcie, z czerpaniem dużych dochodów. No z tego, że biskup płocki ma posiadłości, tak? No wiadomo, że można na tym zarobić. No, ale... On miał problem z tą sakrą biskupią, żeby ją przyjąć, bo cały czas myślę, że w głębi duszy marzył o tym, żeby zostać księciem Mazowsza. No więc wymyślili tak, że dobra, no niech będzie tym biskupem, ale pogadamy z Witoldem i tak dalej. O, ten Henryk się tam starał, żeby pogodził się z Jagiełłą. Witold jak się pokłócił, jak widzicie, no takie to były rodziny. No więc Witold mówi, dobra, Ryngała, chodź. Będziesz żoną Henryka. No i oczywiście Henryk, ale ona mówi, przecież to jest formalnie biskup. Formalnie dziewczyno, na papierze. Nie denerwuj się. Jeszcze ona nie wiedziała, że jeszcze trzech przed nią i to gospodarów. No więc Henryk nie miał nic przeciwko, bo on nie czuł się tym biskupem. Powołania. Ale oczywiście zrobił się problem, bo formalnie był. No i krzyżacy oczywiście wzięli to i zaczęli mielić w ramach kampanii nienawiści propagandowej, fake newsy, Twitter boty i tak dalej, żeby co pokazać. No zobaczcie, jacy ci Litwini katolicy. No. Tacy katolicy, że biskupa żenią polskiego z Anną. Tak?
Poganką jeszcze.
Nie, wówczas już nie. No,
ale kiedyś. No.
Kiedyś, tak. No można, bardzo dobrze, Pawle. To jest ta ukryta opcja pogańska. To siedzi w człowieku, tego się tak łatwo nie wypali. No więc krzyżacy, obrzydliwa hejterska kampania, no więc zamieszkała z mężem w Łódzku. Tam też jest bardzo duży zamek. No i kilka miesięcy później już była wdową. I teraz, słuchajcie, według źródeł otruty właśnie został przez żonną władzy Ryngałę. To jest jedna wersja. Ale no, Henryk, że tak powiem, nie był lubiany przez różne środowiska. Więc wersja jedna jest tak, że krzyżacy go wykończyli. no, chcieli pokazać Witoldowi i jego zwolennikom, że jeśli każdy, kto pomaga Witoldowi po to, żeby zaczął współpracować z Polakami czy tutaj z Jagiełło, to kończy jak Henryk. W męczarniach otruty. Następna wersja, no, jak już wspominaliśmy, bracia przyrodni nie kochali bardzo swojego brata, więc bardzo możliwe, że obawiali się, że on sobie no, będzie się starał naprawdę uzyskać tą rezygnację ze stanowiska biskupa.
I będzie chciał zostać księciem.
Tak. No to mu pomogli, żeby... No,
nie mógł zostać.
Żeby nie mógł zostać, tak?
Zupełnie nie mógł.
Podziękowali mu za współpracę. Więc, jak widzicie, te nasze rodzinne relacje na pograniczu polsko-mołdawskim są złożone i dotyczy to też relacji mazowiecko-polskich, mazowiecko-litewskich. I teraz, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, jest pochowany w katedrze płockiej. Tak narzekał, tak wzgardził Płockiem, a trafił do katedry. Formalnie biskup. I teraz słuchajcie, co chodzi? Dlaczego to jest bardzo ciekawe? Bo ten wątek romansu między Henrykiem i Anną, no to zrobiło karierę przez Krzyżaków, ten czarny pijar. No i w efekcie William Shakespeare w opowieści zimowej nawiązuje do tego wątku. Więc stali się sławni. O to chodzi też chyba w życiu. Nawet średniowiecznych celebrytów, wprawdzie znacznie później już w okresie renesansu. No więc kolejni partnerzy, mówiliśmy Rengały Anny. Żeby nie było, to nie jest tak, że każdy, który się z nią hajtnął, to tak, albo go truli, albo ginął w bitwie pod Worsklą, albo miał coś straszne życie. Aleksander Dobry to jest jej kolejny mąż, który będzie panował 32 lata. Więc może powiedzieć chwileczkę, to nie jest tak, że Anna przynosi pecha.
No. Albo też jest latawicą, bynajmniej.
Latawicą i tak, i truje wszystkich. I teraz słuchajcie, lennik polski bardzo dba o rozwój handlu czarnomorskiego. Przywileje dla kupców ze Lwowa, dla kupców z Krakowa. Jak widzicie, szlakiem tym właśnie dniestrzańskim. Rozbudował porty w Kili, w Białogrodzie, czyli Ackermanie. I to były wówczas... Z perspektywy polskiej to był nasz dostęp do morza. Nie było tam na północy. Przypominam, Gdańsk, całe wybrzeże jest wtedy u Krzyżaków, jeszcze początek XV i pierwsza połowa XV wieku. Handel szedł przez te porty. Składa nam oczywiście hołd lenny, wspiera nas pod Grunwaldem, wojna głodowa znowu, tak, wykazał się odwagą, zasłużył się pod Malborkiem w 1422, to spójrzcie, jak on musiał wziąć tych swoich rycerzy, no i to był kawał drogi, ale na tej osi północ-południe, między Morzem Czarnym i Bałtyckim. Patron tej relacji. I oczywiście to nie jest tak, że człowiek nie może zmienić zdania, bo tylko osioł nie zmienia zdania. Tutaj można powiedzieć, uparty jak mołdawski Tur, zmieniają zdanie. W 1430 zaatakował Pokucie i tutaj okazało się, że jak u nas jest jakaś wojenka domowa, no to wtedy on przeciwko Jagielle, bo wsparł Świdrygiełłę, tak? Jednego z tutaj związanych bardzo z Ukrainą właśnie, kiedy była wojna domowa, to okazało się, że te relacje z Podolem, Wołyniem dla Mołdawii są bardzo ważne. Mecenas Kościoła Prawosławnego jest bardzo ważny dla prawosławnego kościoła, ponieważ od niego ma Mołdawia swoją metropolię, arcybiskupstwo w Suczawie, ufundował liczne cerkwie i monastery i wiadomo, że jak ktoś chce być bardzo ważny, w średniowieczu to ważne, żeby miał religię jakiegoś świętego. Więc on sprowadził do Suczawy religię świętego Jana Nowego, zwanego też Janem z Suczawy. To jest patron Mołdawii.
Aleksander Dobry sprowadził relikwie Jana Nowego.
Tak, dokładnie. Jana Nowego, inaczej Jana Suczawy.
Pseudonimy takie w tym momencie są bardzo...
Tak. O, co to za postać? Ale, no i widzicie, no, czyli dał bardzo dużo Mołdawii, Aleksander Dobry, stąd też przydomek. I patron Mołdawii. O co chodzi z Janem Nowym? To był Grek. Skąd? Z Trabzonu, czyli Trapezuntu, wybrzeża Turcji. I widzicie Morze Czarne. Mamy pewien obszar wspólny.
To z drugiej strony Morza Czarnego.
Tak, z drugiej strony. I teraz jego historia jest taka, że on przypłynął właśnie do Białogrodu, czyli do Ackermanu. I tam sytuacja była taka, że według podań, no, Jego relikwie będą spoczywały w Suczawie w tej cerkwi Jerzego Mirauciego, co bardzo dobrze pokazuje znaczenie, tak? Połączenie koronacji, metropolii i najważniejszego, prawda, świętego. Jego, spotkacie go na wszystkich, na wielu polichromiach tych wspaniałych cerkwi w Bukowinie, o których będziemy wam opowiadać, gdzie freski są na zewnątrz i one są na liście UNESCO. To jest coś niesamowitego. Byłem tam, bardzo polecam. Przepraszam, że się tak chwalę. I oczywiście stamtąd kult tego świętego emanuje na Ruś Czerwoną, tak? Poprzez Karpaty. I teraz tak, Jan przypływa do Akermanu i historia jest taka, że oczywiście musi być zły katolik, pewnie Włoch, który idzie do zarządcy miasta Tatara, który jest poganinem, ale potem się zrobił muzułmaninem. Pochaniec, wiesz, no jak to pochaniec, to płynne przejście i potem łatwo sobie to tłumaczyć, jak się już jest wasalem Turcji osmańskiej.
No, ze względów podatkowych często.
Tak.
To urzędy skarbowe, na przykład słuchające programu Babel, mówią, no to normalne
drogi,
po prostu.
Drogi Pawle, tu chodzi o tożsamość.
No, ale też o podatki trochę.
Nie przesadzajmy, bo kapitan statku, właśnie tym prawdopodobnie Wenecjanin, no był, raczej chodziło o zwykłą zawiść. Denerwował go tym swoim, on epatował. Ten Jan Nowy był, wiesz, bardzo gorliwym prawosławnym. Więc on myśli, kurczę, jak mnie ten schizmatyk denerwuje. Popisuje się. I on myślę, że kapitan miał środki finansowe.
I co zrobił?
Ale możliwe, że też, jeśli chcesz mu przypisać tak niecne intencje, to trzymajmy się tej wersji. Idzie do zarządcy miasta Tatara. To jest multikulti miasto. To jest dorobiona historia, bo Tatarzy naprawdę byli bardzo tolerancyjni religijni. No ale historia jest taka, że on mówi, o ten pan, widzi pan, ten Jan Nowy, on bardzo chciałby zostać wyznawcą tęgryzmu. Kocha szamanizm. No myślę, że ten Tatar spojrzał, panie kapitanie, to jest naprawdę grubymi nićmi szyta intryga, nie uwierzę. Tak, tak, on chce naprawdę. Więc wersja jest taka, zaproszony do Tatara, Tatar szczęśliwy niezwykle, tak jak mówiłem, nie byli zainteresowani prozelityzmem. Słyszałem, że pan chciałby zostać wyznawcem tęgryzmu, czyli od Tengri Bóg, szamanizmu, wielki Manitu. Wielki step. Nie, tylko tutaj jedna wiara, prawosławna wiara. No, przykro. Nie chce pan, no to wskazuje pana na śmierć. Ciągnięty koniem na sznurze i tak, za koniem na sznurze i tak dalej. No oczywiście, kto mu obciął głowę? Żydzi. O. Tak, więc widzisz, masz wszystko. I złego poganina, muzułmanina, i złego kapitana. Katolika pewnie Włocha. I do tego ci żyć.
Tak? Tylko Jan jest dobry.
Jan jest dobry, bo prawosławny.
Chociaż to Aleksander był dobry, a Jan jest nowy.
Tak. Nowy, brawo. Ale teraz tak. Dlaczego ty jesteś związany z Ukrainą? Bo jego żywot, bardzo ciekawy, napisał Grzegorz Cambalak. I teraz krótko o nim wam przypomnę, bo on się u nas pojawiał w podcaście. Bułgar, który miał wielką rolę w historii Litwy i Polski, został arcybiskupem metropolitą kijowskim i Jagiełło go bardzo lubił, wysłał go na słynny sobór w Konstancji, gdzie przyjechał i obejrzał sobie, jak palą żywcem Jana Husa. I on wtedy powiedział, ale nie z tego powodu, że on generalnie był zwolennikiem Unii Prawosławia z katolicyzmem. Nim trafił z Bułgarii do Litwy ówczesnej, czyli Kijów, Ukraina i tak dalej, to właśnie przez jakiś czas był w Mołdawii. No i właśnie tam opracował żywot Jana Nowego, bo te wydarzenia legendarne, tak, podania, jeśli chodzi o jego męczeństwo, to można powiedzieć, to są jakieś lata 20. XIV wieku, a teraz mówimy o początku XV wieku. I Grzegorz jest o tyle ciekawy, że ten żywot, to męczeństwo, tak, Jana Nowego jest o tyle ciekawe, że dzisiaj historycy mówią tak, no generalnie wiadomo, i ten pochaniec nie jest dobry, i ci Żydzi, i ten kapitan katolik, ale generalnie na tle innych takich opisów, no to ten Grzegorz jest jakiś taki lajtowy, łagodny. I szczególnie wobec tego kapitana katolika. Że on aż taki straszny nie jest. O co chodzi? No pewnie tutaj widać, że dojrzewała w nim ta myśl, żeby się jakoś z tymi katolikami dogadać. Tak uważają historycy literatury. Więc mamy kolejny wątek związków Mołdawii z Ukrainą. gdzie mamy w tle Polskę, ale przede wszystkim Bułgarię. I przy samym Janie Nowym, słuchajcie, historia jest taka, że oczywiście jak się ma takie relikwie, to one chronią. Protekcja. Czuwają jakby nad miastem na przykład, czyli nad Suczawą. I jest na przykład takie podanie, że w 1329 porządni prawosławni kozacy, ale na szczęście to właśnie w kozakach było czasami bardzo fajne, że no oczywiście prawosławie było ważne, ale jak słusznie zauważyłeś, drogi Pawle, pieniądze też są bardzo ważne.
W życiu kozaka.
W życiu kozaka, więc często trzeba na kogoś napaść i, że tak powiem, wyegzekwować sprawiedliwość społeczną. Bo ktoś ma po prostu za dużo. I tutaj oczywiście wtedy możemy całą historię o Janusiku, Robin Hoodzie. A kozacy napadli. No i miało być oczywiście tak, że arcybiskup, prawda, chciał ukryć relikwie i tak dalej. Ale wtedy już przerażenie, zaraz zdobędą Suczawę. A tu relikwie zaczęły działać. I po prostu kozacy na skalę masową utopili się w rzece.
O.
Tak. W źródłach kozackich nie ma informacji o tym tsunami, które przykryło ich. No, ale to jest dowód na to, że relikwie działają. I w 1386, to jest okres wojen z Turcją, Polska walczy i tam będziemy o tym wam jeszcze trochę, już wam o tym kiedyś opowiadaliśmy, o tą rywalizację o Mołdawię, plany Jana III Sobieskiego. Zapadła decyzja, zabieramy relikwie i wieziemy je do Żółkwi, miasta w Ukrainie, bardzo blisko dzisiaj granicy z Polską, które oczywiście związane z rodziną Żółkiewskich i z Janem III Sobieskim. I trafiły, mówimy o prawosławnych relikwiach, do cerkwi bazylianów, czyli cerkwi grecko-katolickiej. I tam były przez prawie 100 lat, kiedy, jak doszło już do rozbiorów Polski, to Józef II, cesarz, słynne reformy józefińskie, oświecony absolutny monarcha, stwierdził, słuchajcie, no, mamy tą Bukowinę, zajęliśmy Suczawę w 1775, wykonam taki gest do ludu miejscowego, wezmę relikwię Jana Nowego, patrona i przekażę do Suczawy. Więc prawie po 100 latach wróciły. Jak mówimy o tych właśnie kwestiach religijnych, no to pamiętajcie o tym, że właśnie często było tak, że mimo tych wszystkich konfliktów, no te małżeństwa z kobietami, które po ślubie nie zmieniały wyznania, powodowały, że no ludzie z natury zrobili się tacy bardziej
tolerancyjni.
Tolerancyjni, tak? Bo jednak dzieliło się łoże małżeńskie z kobietą, która, no trudno jej było powiedzieć, że schizmatyczko.
Nie, wiesz, może wieczorem przed snem rozmawiali o filiokwę na przykład i kłócili się.
Albo mogło też w ramach takiej perwersyjnej zabawy erotycznej, no to wyzywali się tak.
A natura Chrystusa, bo już tak zanim pójdziemy spać, porozmawiajmy o tym.
No więc Aleksander miał przecież żonę, ta Anna jest katoliczką. Tak, Anna, siostra Witolda. I on pozwolił na nowe biskupstwo łacińskie, tak, na przykład. Są właśnie w tej mieście dzisiaj Baja, no w miasteczku, tak? To była ta kiedyś Mołdawia, miasteczko, które się nazywało Mołdawia. No do dzisiaj można zobaczyć ruiny po katedrze gotyckiej. Tutaj wam opowiemy jeszcze w przyszłych, następnych podcastach o tej właśnie niesamowitym takim synkretyzmie, jeśli chodzi o architekturę i powstanie bardzo oryginalnej, wspaniałej architektury w Mołdawii. Co pozwolił jeszcze? No, na to, żeby powstało biskupstwo ormiańskie w Suczawie. Bo Ormianie odgrywają bardzo ważną rolę w handlu właśnie na tej osi północ-południe między Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym. Stąd trafiają do Lwowa. Więc Suczawa, Lwów, prawda, wspólna sprawa. I zaczynają napływać w pewnym momencie do Mołdawii zwolennicy husytyzmu, których można nazwać uchodźcami religijnymi, bo uciekają z Polski, gdzie często niektórzy ich tolerują, ale niektórzy chcą ich, no nazwijmy to językiem, jakie używają służby specjalne, zlikwidować fizycznie.
Czyli, cytując,
zneutralizować.
Cytując Jasienicę, Polska krajem bez stosów. czasami.
To Tazbir, proszę pana.
Rzeczywiście. Tak. Ale jak rozumiem, czasami.
Tak.
Stosów,
no,
czasami
ale doprowadzał do furii tych naszych takich najbardziej gorliwych katolików po drugiej stronie granicy, Aleksander Dobry, bo na przykład stwierdził, że zrobi sobie dysputę religijną i sobie usiadł. I z jednej strony tam znalazł się zwolennik Wycliffe'a, tak? Ale z Krakowa pochodzący, który posiedział w więzieniu w Polsce i jak tylko go wypuścili, to przeniósł się do Mołdawii i z biskupem katolickim. Więc wiadomo, jak wieści do tego dotarły, co ten schizmatyk wyprawia. Usiadł sobie i dysputy sobie będzie słuchał, tak? I pozwalał, żeby husyci i inni tacy heretycy wśród naszych, prawda, owieczek katolickich szerzyli swoje niecne, prawda, sekciarskie poglądy. Więc jak widzicie, Mołdawia jest krajem pogranicznym z krajami katolickimi i w efekcie, jak zobaczycie w kolejnych podcastach, to pojawią się tam nawet protestanci, tak jak tutaj widzimy husytów. I jego syn Eliasz, syn Aleksandra, słuchajcie, to staje się jakby jak u Barei, no po prostu nowa świecka tradycja. No jak widzicie, kolejny władca Mołdawii, który tym razem żeni się z Marią. A Maria, opowiadaliśmy wam wielokrotnie, Jagiełło bardzo długo szukał żony, która ma mu da dzieci. I będąc już bardzo stary, znalazł Sońkę, która mu urodziła dużo tych dzieci. Oczywiście powstała olbrzymia, dzisiaj jest naprawdę jak w pudelku, olbrzymia liczba plotek, no że no generalnie pan Władysław no, jest w takim wieku, że no, jest niemożliwe, żeby miał dzieci.
O.
Ale okazało się, że dużo było tych dzieci i Maria była siostrą tej legendarnej Sonki, bardzo ważnej królowej Polski. I jakie było ich pochodzenie? No więc były one córkami Aleksandry Druckiej i księcia właśnie holszańskich. Holszańscy pochodzili z Białorusi, ale związali się z Kijowem. Między innymi byli właśnie, mieli tytuł i namiestnika, i księcia Kijowa. Jeden z nich założył biskupstwo katolickie w Kijowie. Więc związani z Kijowem mimo pochodzenia z Holszan. Holszany są koło Ośmiany. To jest naprawdę północna Białoruś. Więc to, co wam opowiadałem, że cały czas mamy ruch ludzi między Ukrainą i Białorusią. Natomiast ta rodzina Druckich, to są ci Druccy Lubeccy, legendarna rodzina, bardzo ważna i też książęta, potomkami są właśnie tych Druckich, książęta Trubeccy. Bardzo ważni w historii Rosji. Między innymi dla idei też eurazjatyckiej w okresie międzywojennym. Więc jak widzicie, tych koneksji jest bardzo dużo i w następnym podcaście pokażemy wam, że właśnie perspektywa się nam rozszerzy, pojawi się i Rosja w tle, i nawet chyba... No na razie tylko tak zostawmy.
O, to wystarczy, bo moral z dzisiejszej opowieści jest taki, że jak państwo gdzieś tam na różnych randkowych portalach szukają drugiej połówki, to przecież tam w tej rubryce wyznanie to w ogóle nic, nie ma sensu w ogóle czegokolwiek szukać, bo te wszystkie postacie dzisiaj, które się z innowiercami
hajtały na portalach matrymonialnych, to już będzie mój piąty, w tym pierwszy to będzie, to był biskup, no to trochę chyba no, może być problem ze znalezieniem męża.
No ale warto wiedzieć, że, warto wiedzieć, że takie sytuacje drzewiej bywały i wyciągać z tego naukę.
Tak, na bez uprzedzeń. Jeśli jest naprawdę wdowa albo rozwódka, której pierwszym mężem był biskup, to proszę powiedzieć o tym, że no już mamy no, precedensy. No.
W każdym razie poważny komunikat, proszę państwa, jeśli przypadkiem państwo będą w basenie Morza Czarnego i ktoś stwierdzi, że państwo chcą przyjąć religię Tatarów, to proszę nie protestować. i zgodzić się od razu, bo jeśli nie, to mogą być dość duże problemy. Proszę do nas pisać.
A to już jest naprawdę niezłe oszczerstwo, powiem ci.
Bywają problemy, chciałem powiedzieć. Lepiej, mimo wszystko.
Ale to już jakiś pan Nogaj panu wytłumaczy. Może na hajką.
Za tydzień słyszymy się późno popołudniową porą w kolejnym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Proszę do nas pisać na adres babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.